Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Kino amerykańskie nieomal od samego początku interesowało się historiami kryminalnymi, a widzowie z zapartym tchem śledzili perypetie przestępców i ścigających ich detektywów. Jednak z biegiem lat, gdy zjawisko przestępczości zaczęło w Stanach Zjednoczonych narastać, pojawiła się potrzeba, by film nieco bardziej serio zainteresował się tą stroną życia. Tym bardziej, że palących problemów przybywało i było co pokazywać.
Uchwalona przez Kongres 18. poprawka do Konstytucji wprowadziła od stycznia 1920 roku na terenie całego kraju prohibicję. Całkowity zakaz produkcji i handlu alkoholem stanowił swoiste zaproszenie dla przedsiębiorczych jednostek z przestępczego marginesu. Jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać nielegalne lokale, których właściciele, prócz różnych rozrywek, proponowali także zakazane przez prawo napoje. Rosnące obroty nabijały kabzę alkoholowym bonzom, którzy rośli w siłę i z dnia na dzień stawali się coraz bardziej bezkarni. Drugim czynnikiem pogłębiającym w tym czasie moralny i społeczny chaos staje się wielki kryzys zapoczątkowany gwałtownym spadkiem akcji na nowojorskiej giełdzie. Przez Amerykę przetacza się fala samobójstw tych, którzy w jednej chwili stracili wszystko. Bankrutujące przedsiębiorstwa wyrzucają na bruk tysiące pracowników. Dla ludzi ambitnych, którzy nie chcą pogodzić się z losem, pozostaje wciąż świetnie prosperujący świat przestępczy.
Nowa sytuacja znajduje odbicie w rodzącym się wówczas kinie gangsterskim. Jego twórcy wyraźnie powściągają wyobraźnię, aby mogła przemówić sama rzeczywistość. Dlatego zapisanie scenariuszy biorą się amatorzy z dużą praktyką dziennikarską, która nauczyła ich trzymać się faktów. Wraz z nimi na ekran wkracza w niespotykanym przedtem stopniu okrucieństwo i przemoc.
Zrealizowany na początku lat 30. wróg publiczny Williama Wellmana, opierając się na rzetelnej obserwacji socjologicznej, ukazuje typową drogę gangstera od społecznych nizin i ubóstwa do wielkich pieniędzy, dających nieograniczoną niemal władzę i poczucie bezkarności. Pochodzący zaś z tego samego okresu Człowiek z blizną Howarda Hawksa przynosi dość dobrze opartą na faktach filmową kryptobiografię Al Capone, najsłynniejszego gangstera wszechczasów.
Za dzieło założycielskie gatunku należy chyba uznać Małego Cezara, Mervina Leroya z 1930 roku. Jego bohaterem jest Rico, drobny rzezimieszek o niesympatycznym wyglądzie, który wraz ze swoim kompanem Joe Massarą wyrusza z głębokiej prowincji, aby na wschodnim wybrzeżu zrobić przestępczą karierę.
Duże miasto to duża forsa i kobiety. Zawsze jest coś ciekawego do roboty. Mógłbym się ładnie ubrać, a potem wycofam się i będę jak dawniej tancerzem. Bo tylko do tego się nadaje. Taniec, kobiety. Co ci z tego przyjdzie? Ja wolę, by inni tańczyli tak, jak im zagram. Forsa też się liczy. Forsa to nie wszystko. Trzeba być kimś. Manewrować ludźmi, móc rozkazywać innym. Mieć wszystko, być kimś.
Dla bezwzględnego Rika, cierpiącego na przerost ambicji, nie pieniądze są najważniejsze. Na nich poprzestają jedynie ludzie mali. On zaś, jeśli ich pragnie, to tylko po to, by dzięki nim zdobyć władzę. Bo być kimś, jak deklaruje na samym początku, to rozkazywać innym.
Joe jest całkowitym przeciwieństwem Rika. Nie traktuje bycia przestępcą jako powołania, lecz jako coś, co mu się przytrafiło. Chociaż bierze udział w napadach i strzelaninach, to w głębi serca marzy o spokojnym i bezpiecznym życiu. Nic więc dziwnego, że w wielkim mieście drogi obu przyjaciół zaczynają się powoli rozchodzić.
Podczas gdy Rico, nie przebierając w środkach, pnie się w górę po szczeblach hierarchii przestępczej, to przystojny Massara rozpoczyna pracę jako tancerz w ekskluzywnym klubie. Tu też zakochuje się w swojej pięknej partnerce, z którą pragnie związać się na stałe. Niestety, na drodze do szczęścia staje przeszłość, od której nie sposób się uwolnić. Kto raz trafił do gangu, nie ma już wyjścia, powtarza nieustannie Massara i ma rację, gdyż dawni koledzy wkrótce o nim sobie przypomną.
Cześć, Rico. Mówiłem, żebyś był o 8:30. Nie mogłem. Miałem próbę. Wiesz, jak to jest. Stwierdzili, że jesteś tchórzem. Ale ja nie wierzę. Ale o co właściwie chodzi? Potrzebna nam twoja pomoc. Mała robota w brązowym pawiu. Chyba żartujesz? Nie mogę przecież ryzykować. To wszystko moi kumple, znają mnie. Właśnie dlatego nie będą cię podejrzewać. Nie wykręcaj się, Joe. Nie wykręcam się. Musisz jednak mnie od tego uwolnić. Rozumiesz? Nie chcę. Mam stałą pracę. Czy z tym nie można skończyć raz na zawsze? Chcesz czy nie, musisz wypełnić rozkaz.
Opowieść Leroya rozgrywa się między dwiema szczególnymi nocami. Podczas pierwszej z nich, o północy, Rico i Joe po napadzie na stację benzynową siedzą w przydrożnym barze, gdzie od słowa do słowa rodzi się pomysł, aby wyruszyć do wielkiego miasta. Druga zaś noc, zamykająca film, przypieczętowuje zmierzch gwiazdy Rika i przynosi mu śmierć od kul policyjnych. Pomiędzy nimi nie brak i innych nocy, będących zarazem czasem zbrodni i miejscem schronienia. Ciemności zewnętrzne znakomicie współgrają z mrokiem, który ogarnął umysł i serce Rika i który czyni go przerażającym.
Ten wewnętrzny mrok staje się nieomal dotykalny za sprawą kamery. Nie interesują ją bowiem ani krew, ani rany, lecz twarze, a zwłaszcza twarz Rika. Widzimy ją nieporuszoną, gdy walczy i zabija, nadętą z dumy, gdy odnosi sukces, a wreszcie zrozpaczoną, gdy w schronisku dla bezdomnych przeżuwa swoją klęskę. Jest to jednak rozpacz pokerzysty, który nie może przeboleć, że przegrał, ale bynajmniej nie żałuje, że grę rozpoczął. Dlatego też śmierć Rika w opustoszałym zaułku niewiele ma w sobie z triumfu dobra nad złem.
Lepiej poddaj się, Rico, nie masz już szans. Jeśli chcesz mnie dostać, to po mnie przyjdź. Bądź grzeczny, Rico, i sam wyjdź. Już powiedziałem, musisz po mnie przyjść. Sam jeden. Już idę. Dajcie mi karabin. To twoja ostatnia szansa, Rico. Albo wyjdziesz, albo cię wyniosą. Wygląda na to, że jednak pojedziesz ze mną na przejażdżkę w kajdankach. Już ci mówiłem, że żaden gliniarz mnie nie dostanie. Powinieneś był wyjść wtedy, kiedy ci kazałem, Rico. Matko miłosierna, czy to już koniec, Rico?
Tytułowy Mały Cezar zostaje wyeliminowany, ale niepokonany. A jeśli czego się żałuje, to jedynego odruchu serca względem Joe, który doprowadził go do zguby. Społeczeństwo pozbyło się patologicznej jednostki, lecz nie rozwiązało problemu, który ją zrodził. Dlatego po nim przyjdą inni.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego, kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot, przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.